O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, wzmacniaj, pocieszaj mnie, kieruj mną. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotyka. Okaż mi tylko Twoją wolę i pomóż mi, o Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie. Amen. Życie konsekrowane to temat dzisiejszej katechezy. Oczywiście wstępne wiadomości usłyszeliśmy już w katechezie 1 lutego. Potem przeżywaliśmy Dzień Życia Konsekrowanego, tak więc temat jest nam bliski. Stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych, nie dotyczy hierarchicznej struktury Kościoła. Należy on jednak w sposób organiczny do jego życia i świętości. To z konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium. Wielkie drzewo o licznych gałęziach. Wyrosły niby na drzewie, które z danego przez Boga zalążka cudownie i bujnie rozkrzewiło się na roli pańskiej. Rozmaite formy życia, samotnego lub wspólnego i rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają środki służące zarówno rozwojowi duchowemu ich członków, jak i dobru całego ciała Chrystusa. Już od zarania Kościoła należeli do Niego mężczyźni i kobiety, którzy przez praktykowanie rad ewangelicznych chcieli iść z większą swobodą za Chrystusem i dokładnie Go naśladować, a każdy z nich na swój sposób prowadził życie Bogu poświęcone. Wielu spośród nich z natchnienia Ducha Świętego bądź to prowadziło życie pustelnicze, bądź to tworzyło rodziny zakonne, które Kościół Święty chętnie wziął pod opiekę i swoją powagą zatwierdził. Biskupi powinni zawsze starać się rozpoznawać nowe dary życia konsekrowanego powierzone przez Ducha Świętego Jego Kościołowi. Zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego jest zarezerwowane stolicy apostolskiej. Tak więc ten punkt, wielkie drzewo o licznych gałęziach, mówi nam o tym, że odpowiedzią na dary Ducha Świętego, na natchnienia Ducha Świętego są w Kościele różne formy życia pustelniczego i różne rodziny zakonne, które przede wszystkim są w Kościele, aby służyć rozwojowi duchowemu swoich członków, ale również służyć dobru całego ciała Chrystusa. Życie pustelnicze. Pustelnicy, choć nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata. Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest on dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni, właśnie w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę ukrzyżowanego. Tak więc rozpatrując, poznając prawdę o życiu pustelniczym, widzimy, jak wielkim jest darem w Kościele i jak bardzo wymagającym jest życie pustelnicze, gdyż nie tylko odsunięcie się od świata, ale milczenie, samotność, modlitwa, pokuta i to wszystko zjednoczone z Chrystusem na chwałę Boga i zbawienie świata. Na pustyni znaleźć ukrzyżowanego, tak więc to nie tylko życie w oderwaniu od świata, ale to życie w zdale od świata, aby zjednoczyć się z Chrystusem i to zjednoczenie z Chrystusem, z ukrzyżowanym i znalezienie chwały ukrzyżowanego stawiane jest jako podstawowy cel życia pustelniczego. Tak więc bez Chrystusa oczywiście żadna forma życia konsekrowanego nie będzie należytą formą świadczenia o Panu Bogu, świadczenia o Jezusie Chrystusie, nie będzie służyć rozwojowi duchowemu danej osoby przynależącej, wypełniającej życie radami ewangelicznymi, jak również nie będzie służyć dobru całego ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Dziewice i wdowy konsekrowane. Począwszy od czasów apostolskich, dziewice i wdowy chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny, większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości dla Królestwa Niebieskiego. Wyrażając święty zamiar wierniejszego pójścia za Chrystusem, dziewice zostają poświęcone Bogu przez biskupa diecezjalnego według zaaprobowanego obrzędu liturgicznego oraz mistycznie poślubione Chrystusowi Synowi Bożemu i włączone w służbę Kościoła. Przez ten uroczysty obrzęd dziewica staje się osobą konsekrowaną, transcendentnym znakiem miłości Kościoła do Chrystusa, eschatologicznym obrazem niebieskiej oblubienicy i przyszłego życia. Obok wspomnianych form życia konsekrowanego, stan dziewic obejmuje kobiety żyjące w świecie lub mniszki, które poświęcają się modlitwie, pokucie, służbie braciom i pracy apostolskiej. Stosownie do ich stanu i odpowiednich charyzmatów ofiarowanych każdej z nich, dziewice konsekrowane mogą się zrzeszać, by wierniej wypełniać swoje postanowienie. Tak więc kolejny punkt dzisiejszej katechezy zaczerpniętej z katechizmu Kościoła katolickiego o życiu konsekrowanym mówi o dziewicach i wdowach konsekrowanych, o których już czytamy na kartach Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 19, werset 12, o dziewicach, które poświęciły się dla Królestwa Niebieskiego. Tak więc już dostrzegamy rolę życia pustelniczego, rolę życia dziewic, jak również wdów konsekrowanych. I teraz przechodzimy do życia zakonnego. Życie zakonne powstałe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na wschodzie i praktykowane w instytutach kanonicznie erygowanych przez Kościół różni się od innych form życia konsekrowanego przez swój aspekt kultowy, publiczną profesję rad ewangelicznych, życie braterskie prowadzone we wspólnocie, świadectwo dawane jedności z Chrystusem i Kościołem. Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem, który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako oblubienica Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza do tego, by było znakiem miłości Bożej wyrażonej językiem naszych czasów. Wszyscy zakonnicy, podlegający lub niepodlegający władzy ordynariusza, należą do współpracowników biskupa diecezjalnego w jego misji pasterskiej. Zakładanie i misyjne rozszerzanie się Kościoła domagają się obecności życia zakonnego w jego różnych formach od samych początków ewangelizacji. Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych w krzewieniu wiary i formowaniu nowych kościołów od starożytnych instytucji monastycznych przez zakony średniowieczne aż po współczesne zgromadzenia. Tak więc kolejną formą życia konsekrowanego, oprócz życia pustelniczego, oprócz życia dziewic i wdów konsekrowanych, jest życie zakonne. Życie zakonne powstałe już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na wschodzie i praktykowane w instytutach kanonicznie regowanych przez Kościół. Tutaj świadectwo dawane jedności z Chrystusem i Kościołem, życie braterskie i publiczna profesja rad ewangelicznych są jak gdyby są tymi filarami, które konstytuują życie zakonne. Życie zakonne, które jest darem, który Kościół otrzymuje od swego Pana i ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych i oczywiście jest ono w konkretnych swych formach zmierzającym do tego, by być znakiem miłości Bożej wyrażone językiem naszych czasów. Tak więc życie zakonne w sposób szczególny jest tą odpowiedzią na Bożego Ducha, który konkretną formą charyzmatu danej rodziny zakonnej pragnie przepełniać Ewangelią, radami ewangelicznymi, konkretny czas, konkretny wiek, w którym przyszło żyć. Dlatego tak wielkim darem jest życie zakonne, które wypływa w konkretnym czasie, w konkretnych warunkach, w konkretnej też i mentalności ludzkiej, jest odpowiedzią Pana Boga na konkretne czasy i życie człowieka, w jakich on się znajduje. I w tych właśnie konkretnych czasach Bóg, powołując konkretną rodzinę zakonną, jej założyciela, daje człowiekowi współcześnie czy ówcześnie żyjącemu formę życia i daje taki dar rozwiązania danych problemów i trzeba popatrzeć tutaj na wielkie dary dużych rodzin zakonnych. Franciszkanie, jezuici, dominikanie. Trzeba popatrzeć w tym wymiarze na zgromadzenie, do którego chociażby ja przynależę, czy przynależą ojcowie pracujący w radiu, zgromadzenie redemptorystów, gdy nasz założyciel również pojawia się w konkretnym klimacie, atmosferze swoich czasów i natchniony Duchem Świętym zakłada rodzinę zakonną, która jest odpowiedzią na te konkretne czasy i znakiem Chrystusa, znakiem ewangelicznym, który przemienia i napełnia swym duchem życie Kościoła. Taką również odpowiedzią są również wspólnoty, które powstają w tych czasach obecnie. Instytuty świeckie. Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz. przez życie całkowicie i doskonale poświęcone temu święceniu, członkowie instytutów uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła w świecie i ze świata, gdzie ich obecność jest zaczynem dla umocnienia i wzrostu ciała Chrystusowego. Ich świadectwo życia chrześcijańskiego zmierza do porządkowania spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata mocą Ewangelii. Przez święte więzy przyjmują od niej rady ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa zgodnie z własnym świeckim sposobem życia. Tak więc instytuty świeckie mają za zadanie uświęcenie świata, zwłaszcza od wewnątrz, żyjąc poprzez śluby rad ewangelicznych, w świecie pragną ten świat uświęcić od wewnątrz i oczywiście żyjąc ze sobą we wspólnocie, w braterstwie, strzegąc rad ewangelicznych, które przyjęli, zgodnie z własnym świeckim sposobem życia pragną dążyć do własnego uświęcenia, gdyż taki jest cel każdej formy życia konsekrowanego, jak również do uświęcenia świata, aby szerzyć Królestwo Chrystusa tutaj na ziemi i przyczynić się dla dobra całego ciała Chrystusowego, czyli Kościoła. Kolejną formą życia konsekrowanego są stowarzyszenia życia apostolskiego. Obok różnych form życia konsekrowanego istnieją stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie bez ślubów zakonnych realizują własny cel apostolski. Stowarzyszenia i prowadzą życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie podejmują rady ewangeliczne według ich konstytucji. Tak więc kolejną formą życia konsekrowanego są stowarzyszenia życia apostolskiego, gdzie żyjąc zgodnie z charyzmatem zawartym i wyrażonym w konstytucjach, zachowując te konstytucje, podejmując śluby rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa lub ich nie podejmując, stowarzyszenia te również przyczyniają się do własnego uświęcenia, jak również dla budowania ciała Chrystusowego tu na ziemi, ale ważne jest, bo do tego własnego uświęcenia i budowania ciała Chrystusowego, przyczyniania się do Jego wzrostu i dla Jego dobra, powołani są wszyscy, ale tutaj oczywiście jest konkretna forma i w każdym rodzaju czy stylu życia konsekrowanego, formie tego życia, ważna jest ta wspólnotowość lub przyjęta forma w życiu pustelniczym. Nie zawsze można mówić o wspólnotowym, wspólnie podjętym życiu pustelniczym, jak również w przypadku dziewic i wdów konsekrowanych, ale już w konkretnych formach życia zakonnego, instytutach świeckich i stowarzyszeniach życia apostolskiego ten wymiar wspólnotowy jest konstytutywnym, jest podstawowym. I tak również tutaj, w tych stowarzyszeniach życia apostolskiego, dostrzegamy ten wymiar, gdzie konstytutywne są konstytucje, jak również ten wymiar wspólnotowy i oczywiście charyzmat, który jest odpowiedzią na powiew Ducha Świętego w Kościele. Konsekracja i posłanie to zwiastować Króla, który przychodzi. Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany mu już przez chrzest, poświęca się w ten sposób głębiej służbie Bożej i oddaje się dla dobra Kościoła. Przez stan konsekracji Bogu Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jak przedziwny sposób działa w nim Duch Święty. Pierwszą misją składających profesję rad ewangelicznych jest życie swoją konsekracją. Ponieważ jednak na mocy samej konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjnej. w Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy odkupienia. Wiernie iść za Chrystusem, naśladować Go, wyraźnie ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być głębiej obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą węższą drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo, że świat nie może przemienić się i ofiarować Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw. Zarówno gdy to świadectwo jest publiczne, na przykład w stanie zakonnym, jak również bardziej prywatne czy nawet ukryte, przyjście Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych początkiem i kierunkiem ich życia. I zakończmy nasze rozważanie fragmentem z Konstytucji Soboru Watykańskiego Lumen Gentium nr 31. Ponieważ lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta, stan zakonny ukazuje wszystkim wierzącym dobra niebieskie, obecne już na tym świecie, jak i daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu, możliwemu do osiągnięcia dzięki odkupieniu Chrystusa, jak wreszcie zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę Królestwa Niebieskiego. Tak więc, po raz kolejny, stając nad tajemnicą życia zakonnego, nad tym wielkim darem, który Chrystus ofiaruje Kościołowi, ofiaruje całemu światu, wyrażajmy wdzięczność, wzajemnie umacniając się w modlitwie, aby stan życia konsekrowanego był tym, który umacnia ludzi żyjących w świecie, żyjących tak zwyczajnie, ale też kroczących po ścieżkach, które Pan wyznacza, którymi prowadzi ich Duch Święty, abyśmy wszyscy, tworząc jeden lud Boży, przyczyniali się dla własnego uświęcenia, wzajemną współpracą, miłością, wzajemnym ubogacaniem się, ale również przyczyniali się tymżeż samym, bo nigdy nie idzie to oddzielnie, ale zawsze razem, do budowania ciała Chrystusa tutaj na ziemi, czyli Kościoła, służąc Jego dobru.